czas na weszło.fm.
Dobry wieczór, mamy wtorek, chwilkę po godzinie 20:30. Kolejny zwariowany dzień wokół Korony Kielce, tak można to określić. Z tej strony Michał Siejak, a po drugiej stronie mikrofonu jest Wiktor Lesiak. Witam cię, Wiktor.
Witam.
Wiktor, wiadomość dnia jest taka, że doszło dzisiaj oczywiście do walnego zgromadzenia akcjonariuszy Korony Kielce, na którym nie do końca zbyt wiele się wydarzyło, poza tym, że doszło do zmiany w Radzie Nadzorczej Korony Kielce. Na sam początek chciałbym tutaj wszystkim kibicom nas słuchającym przekazać, jaki mamy plan na tą audycję. Na sam początek chcieliśmy właśnie porozmawiać z prezesem Suzuki Motor Poland, a od dzisiaj również członkiem Rady Nadzorczej, panem Piotrem Dulnikiem. Następnie połączymy się z jednym z kieleckich radnych, panem Marcinem Stępniewskim i być może będziemy jeszcze rozmawiali z panem Tomaszem Porębskim, który jako rzecznik miasta Kielce. Być może również dzisiaj uda się z nim połączyć. Jeśli starczy czasu, będziemy czekać na wasze telefony, a wiemy, że pewnie macie dużo do powiedzenia, dużo emocji. Wiktor, na sam początek, tak na gorąco, z okiem kibica, te dzisiejsze zmiany w Radzie Nadzorczej, ok, ale poza tym status quo, jeśli chodzi o zarząd klubu, a także o kwestie właścicielskie.
Znaczy, ciężko powiedzieć, że my się już przyzwyczailiśmy do tych sytuacji, gdzie po tych walnych zgromadzeniach nic się nie zmienia. Natomiast no ja, jak i wielu kolegów, byliśmy rozczarowani tym takim patem, który jest jakby osiągnięty, no bo spodziewaliśmy się, że te wszystkie dokumenty, które miały być przygotowane, że tak naprawdę dzisiaj to będzie tylko formalność i zostaną złożone odpowiednie podpisy i klub przejdzie w ręce miasta. No tak się, jak wiemy, jak powiedziałeś, nie stało. No jakby jeśli szukać pozytywów, to faktycznie wejście pana Dulnika do Rady Nadzorczej to jest bardzo fajny znak, natomiast wszystko inne, tu mam na myśli absolutorium dla pana Zająca i dla pana Paprockiego, no moim zdaniem jest nieakceptowalne, no ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, natomiast mam nadzieję, że tutaj nadal wszyscy będą dokładać starania, aby klub jak najszybciej oczyścił się i żeby to nowe rozdanie, o którym tak trąbimy od kilku miesięcy, żeby faktycznie mogło się rozpocząć.
Myślę, że możemy już powoli wybierać numer do pana Piotra Dulnika. Też pewnie dowiemy się nieco o kulis odnośnie dzisiejszego spotkania i dlaczego takie decyzje zostały podjęte. No a także co jest, czy kością niezgody wokół tego, co związane z Koroną Kielce i z kwestiami właścicielskimi. Tutaj Wiktor pokazuje mi jeden charakterystyczny gest palcami związany z pieniędzmi. No być może tutaj kwestie pieniężne jeszcze są jakąś tą kością niezgody. Mamy po drugiej stronie pana Piotra Dulnika. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Panie Piotrze, na sam początek chyba musimy pogratulować pana obecności w Radzie Nadzorczej Korony Kielce. Słyszało się o tym, że takie gdzieś tam zakusy będą i rzeczywiście dziś stało się tą faktem. Chcieliśmy się zapytać, panie Piotrze, skąd w ogóle taka decyzja, dlaczego postanowił pan być tym członkiem Rady Nadzorczej Korony Kielce jako osoba będąca przedstawicielem głównego sponsora Suzuki Motor Poland?
Od dosyć dawna prowadziliśmy już rozmowy z prezydentem Bentą. Taki pomysł się pojawił się jakiś czas temu. Ja wyraziłem zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej. No powodów było kilka. Takim chyba jednym z głównych powodów było to, co wydarzyło się w ostatnim czasie w klubie, te zawirowania, ten negatywny PR. On dotknął nie tylko klub, ale również miasto i dodatkowo Suzuki Motor Poland, czyli firmę, którą zarządzam. No stwierdziliśmy, że nie możemy sobie na to pozwolić w przyszłości, żeby taka sytuacja miała miejsce i żebyśmy my też jako główny sponsor cierpieli. No i stąd też gdzieś ta moja obecność w najbliższym czasie w strukturach klubu, w Radzie Nadzorczej, no między innymi po to, żeby w jakimś sensie mieć tą kontrolę nad tym, co się dzieje wewnątrz, no i po prostu taką decyzję podjęliśmy wspólnie z prezydentem.
Czy pan uczestniczył dzisiaj w tych spotkaniach, a jeśli pan nie uczestniczył, to co pan wie po tym dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Korony Kielce, no bo wiemy, że tą największą zmianą to jest właśnie pan w Radzie Nadzorczej klubu, natomiast cały czas, jeżeli chodzi o kwestie właścicielskie, jak i zarządu klubu, pozostaje wszystko bez zmian.
Tak, no ja tutaj też chciałbym wszystkich uczulić, że w dalszym ciągu właścicielami klubu jest rodzina Hunsdorferów, więc tutaj jakieś wielkie zmiany, nie wiem, czy w strukturach klubu, czy w samym klubie nie nastąpią. Jedyną możliwością takiego rozpoczęcia pewnych zmian było to, iż ja znalazłem się w tej Radzie Nadzorczej, to był jedyny praktycznie element, który dzisiaj nastąpił. W dalszym ciągu jest negocjowana ta umowa, czyli tak, Rada Nadzorcza w tym momencie, tak podsumowując, rodzina Hunsdorferów jest właścicielem, Rada Nadzorcza ma dalej trzy osoby ze strony niemieckiej, ja jako dodatkowa osoba. I w dalszym ciągu negocjowana jest ta umowa zbycia udziałów i to potrwa według mojej wiedzy około od 2 do 4 tygodni. Także to dzisiejsze walne zakończyło się jakimiś wstępnymi rozmowami, ustaleniami, ale jakby konkretnych postanowień, które mogą zakończyć ten proces negocjacji warunków sprzedaży udziałów, jakby nic konkretnego się nie wydarzyło, żadne wielkie ustalenia tutaj nie zostały podjęte. No to jedyne tylko i wyłącznie tym głównym takim elementem było zamiana jednego z członków Rady Nadzorczej na moją osobę.
Jak rozumiem, no, pan jako członek Rady Nadzorczej już aktualny też ma wgląd zapewne w te umowy, które są w tym momencie negocjowane. Jak domyślam się, pan nie za bardzo może w tym momencie pewnie zdradzać szczegóły, jeżeli chodzi o te umowy, ale czy rzeczywiście, no bo też pojawiają się plotki, że miasto na przykład dziś nie przedstawiło żadnej kontroferty, nie wiem ile w tym prawdy, a z drugiej strony też słyszy się, że ta umowa ze strony niemieckiej jest dość mocno niekorzystna względem Kielczan, względem miasta Kielce. Jaka jest prawda?
Tak, no tutaj jeżeli chodzi o tą umowę zbycia udziałów, no to też nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. To nie jest tylko i wyłącznie jeden punkt w umowie, który mówi o tym, że akcje są zbywane nowemu udziałowcowi za złotówkę i na tym umowa się kończy. Nie, no tam jest szereg punktów zaproponowanych przez stronę niemiecką, szereg punktów, które niekoniecznie związane są ze samym...
Halo, halo? Coś nas chyba urwało.
Taka różnych aktywności klubu, tak.
Okej, bo coś, jakieś problemy z połączeniem, ale już słyszymy chyba ponownie pana.
Tak, także mówię, jeżeli chodzi o samą tą umowę zbycia udziałów, ona jeszcze raz nie wiem, czy to było słyszane, ona nie zawiera w sobie tylko punktu mówiącego o tym, że zbywamy akcje za złotówkę, tak, czy że klub zbywa, nie klub, tylko rodzina Hunsdorferów zbywa swoje udziały za złotówkę i miasto jest tym kupującym. Natomiast ta umowa zawiera również szereg elementów, które jakby nie są związane z czystą transakcją. To są elementy, które dotyczą wielu stref działalności klubu. Więc ja rozumiem, że tutaj stąd ten proces się przedłuża i no gdzieś strony muszą dojść do porozumienia. No bo nie wiadomo, że jedna strona czegoś oczekuje, druga niekoniecznie się z tym zgadza, więc ten proces jest co bardziej skomplikowany niż to się wszystkim wydaje.
Czyli z tego co rozumiemy, jeszcze parę tygodni musimy się uzbroić w cierpliwość, żeby do tej transakcji doszło. Czy pana obecność w Radzie Nadzorczej jest takim też gwarantem tego, że no, zarówno pan, jak i to, co zostało zapowiedziane, czyli to, że miasto przejmie klub i być może też pojawi się następnie nowy inwestor, że to faktycznie może dojść do skutku?
Znaczy tak, no ta umowa jest negocjowana i no, według mojej wiedzy no musi dojść do skutku. Rada Nadzorcza, tak jak wspomniałem, 4 osoby, 3 ze strony niemieckiej i moja osoba. No ja w tym momencie oczywiście mam wgląd w dokumentację i mogę się przyjrzeć szeregom działań w taki sposób bardziej dokładny, ale jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji przez Radę, no to jest jasne, że mamy tutaj proporcje 3-1, więc nie za wiele w tym momencie mogę zrobić. To docelowo, jeżeli już nastąpi ta transakcja zbycia udziału i miasto zostanie 100% właścicielem klubu, no to wtedy rozpocznie się już ten taki prawdziwy proces zmian. Zmieni się pewnie też skład Rady Nadzorczej. No, na pewno się zmieni, ponieważ znajdą się też ludzie wskazani przez miasta, czyli dodatkowe te 3 osoby i będziemy już wtedy mieli pewną możliwość podejmowania decyzji i kontroli klubu.
No też kwestią palącą jest ta kwestia zarządu klubu, bo tutaj kibice nie ukrywają, że to, że cały czas te same nazwiska są w zarządzie klubu, no troszeczkę kibiców rozsierdziło, ale też rozumiem, że biorąc pod uwagę te... Tak?
Tak, no, ja też tak czytałem tutaj jakieś komentarze, natomiast jakby wracam do tego mojego pierwszego zdania, które wypowiedziałem na początku rozmowy. W dalszym ciągu właścicielem klubu jest rodzina Hunsdorferów i ta rodzina w Radzie Nadzorczej posiada 3 głosy, tak, do jednego. I na dzisiaj tylko i dzisiejsze walne zgromadzenie podjęło główną decyzję o zamianie jednej osoby i dalej mamy czy pojawiłem się ja, natomiast w dalszym ciągu trzy inne osoby w Radzie Nadzorczej to jest rodzina Hunsdorferów, więc tutaj nie ma jakby możliwości podejmowania innych decyzji niż takich, które sobie rodzina, które rodzina uważa za stosowne, więc tutaj jakby kibice być może się denerwują, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że mają dokładnej wiedzy na czym polegało to dzisiejsze walne.
Mhm, rozumiem. Jeszcze jedno, być może dwa pytania z mojej strony. Jedno jest takie, jest pan w tym momencie w strukturze Rady Nadzorczej. Na pewno ma pan jakieś postrzeganie na temat obecnego funkcjonowania Korony Kielce i ewentualnych planów na przyszłość. Pana zdaniem, jako członka Rady Nadzorczej, nowego członka Rady Nadzorczej, jak duże ewentualne zmiany czekają ten klub na polu sportowym, polu organizacyjnym, związanym z pracownikami, z zarządem klubu?
Na pewno będziemy chcieli te wszystkie tematy przedyskutować wspólnie z osobami z miasta, ale jest jasne, że jakieś zmiany muszą nastąpić, bo ten wizerunek klubu cierpiał i cierpi do tej pory. I tak jak wspomniałem, cierpi klub, cierpi miasto, cierpimy my jako sponsor. Także takie zmiany na pewno będą miały miejsce. Na pewno chcemy wprowadzić dużo transparentności, czyli nie chcemy się komunikować z mediami, chcemy organizować konferencje prasowe cykliczne po to, żeby wyjaśniać jakieś zawiłości czy jakieś niedopowiedzenia. No to jest najgorsze, tak, nie do powiedzenia. No, to musi być ta działalność musi być dosyć czytelna. Chcemy wprowadzić spokój, chcemy przeanalizować dokładnie biznesplan, chcemy zobaczyć, jakie są na dzisiaj rzeczywiste możliwości finansowe. Na pewno nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, jaka miała miejsce do tej pory, że klub kończy rok rozliczeniowy z stratą 3, 4 czy 5 milionów i zastanawiamy się, co dalej robić. Absolutnie takiej sytuacji nie może być, więc przede wszystkim audyty na początek, to pojawią się na pewno audyty, które nam na pewno dużo powiedzą, bo po audytach będziemy mieli więcej światła, będziemy mogli to przeanalizować. Tak jak mówię, no finanse to jest podstawa, czyli sprawdzamy biznesplany, analizujemy dokładnie przychody, analizujemy koszty, jeżeli tu się tam coś cokolwiek się nie będzie zgadzało, czy nie wiem, ta analiza spowoduje, czy dostarczy nam wiedzy, że ten wynik w skali roku będzie negatywny, to będziemy szukali albo przychodów, albo oszczędności. No już nigdy nie może się powtórzyć sytuacja, że kończymy rok z olbrzymimi stratami i zastanawiamy się, czy klub będzie dalej istniał, no bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. No ja też tylko chciałem podkreślić, że my jako sponsor zostaliśmy w klubie Korona Kielce po spadku i zostaliśmy z finansowaniem z Ekstraklasy, także no to prawda, no tutaj też jest to dosyć istotne i to ma wpływ na budżet, no ale no tak jak mówię, no musimy wiedzieć dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o strukturę kosztową, ale też, tak jak mówię, strukturę ludzką, o to, czy każdy ma odpowiednie kompetencje, czy nie wiem, wykonuje odpowiednie swoje zadania. No to tak jak w czystym biznesie, no ktoś się pojawia w korporacji nowej i analizuje wszystkie strefy po to, żeby mieć pełną wiedzę, czy to ta działalność w każdym sektorze jest na odpowiednim poziomie.
Czyli tu też, jak rozumiem na samym końcu, no to, że pan jest nadzorczej, też oznacza, że firma Suzuki i Motor Poland w tym momencie no, wiąże się jeszcze mocniej tym węzłem z Koroną Kielce, nie tylko, miałem powiedzieć, nie tylko na dobre, bo tych dobrych czasów nie było w ostatnim czasie, natomiast no, na złe, ale być może też na dobre w przyszłości możemy liczyć na to, że również firma Suzuki cały czas będzie z Koroną Kielce. No i tak jak pan wspominał, być może tutaj jeszcze nowi inwestorzy, którzy gdzieś tam są zainteresowani ewentualnie.
No tak, oczywiście, no ja też chciałbym zauważyć, że my jako firma Suzuki, no z tego co widzę na dzisiaj, nie widzę jaki jest realny budżet na dzisiaj klubu, no ale matematycznie mogę sobie policzyć, że ważymy już w tym momencie około 30% w budżecie klubu, więc jest to dosyć dużo. Natomiast no żeby ten klub naprawdę osiągał odpowiednią jakość sportową, no to oczywiście potrzebne są określone przychody, tak, żeby pokryć koszty. No ja też oczywiście prowadzę rozmowy z wieloma partnerami, z moimi przyjacielami, którzy prowadzą jakiś no, szeroki biznes, są gdzieś zaangażowani w szereg działań. Część z nich wyraża wolę czy sponsorowania, czy nawet bycia udziałowcem klubu, także no to krok po kroku gdzieś będziemy nad tym pracować. To jakby nie jest przesądzone, że nowy inwestor wykupi część, bo taki inwestor też jest, to też należy podkreślić, czy wykupi część udziałów od miasta, bo to też będzie decyzja miasta. Być może tak zorganizujemy strukturę przychodów, że nie będzie potrzebny nowy inwestor, bo klub należący do miasta będzie się samodzielnie finansował i będzie jeszcze, że tak powiem, na koniec roku utrzymywał wynik dodatni. Także rzeczy, no to tych rozwiązań jest naprawdę mnóstwo. No tutaj, tak jak mówię, no musimy doprowadzić jakby ten klub do sytuacji, w której mamy pełną transparentność, mamy czytelność działań, mamy dobre wyniki finansowe, trener wie, na co sobie może pozwolić, jakich zawodników może sprowadzić, jakie może pensje zaproponować i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy będzie się wszystkim łatwiej pracować.
Jeszcze jeden tutaj temat kibic mi porzucił już na sam koniec, bo kibice chcieliby bardzo pana obecności na Twitterze. Nie wiem, czy to jest możliwe do zrealizowania.
Ja powiem szczerze, że raczej unikam, bo unikam takich aktywności, powiedzmy sobie szczerze, no ja jakby moim podstawowym aktywnością to jest Suzuki Motor Poland i zarządzanie tą spółką, tak? No też chciałbym zauważyć, że jestem w polskiej lidze koszykówki w ratach nadzorczych i tak dalej. Jest dosyć dużo tych zadań mam i tutaj nie chciałbym też doprowadzić do takiej sytuacji, że gdzieś jestem, a nie jestem aktywny, czy gdzieś w jakiś sposób nie odpowiadam na oczekiwania, czy na zapytania różnych ludzi, także no to by było na pewno trudne dla mnie.
Ale to pytanie nas jeszcze może prowadzić do kolejnego, bo tak. W takim razie możemy zapytać, czy do pana prezesa docierają jakby akcje kibiców w social media i jakby co pan o tym sądzi, jeśli docierają?
Nie, kompletnie nie docierają, bo ja czasami coś sobie przeczytam, ale też mało uczestniczę w tych aktywnościach, nie widzę ich, nie śledzę tego. Też może to wynika też z braku czasu, czy z braku wielu projektów, które mam na głowie. Ale bardzo chętnie oczywiście, no to będzie, to jest interesujące, także myślę, że teraz pewnie częściej zwrócę na to uwagę.
Dobrze, dziękujemy bardzo za tą rozmowę, za poświęcenie nam czasu, no i życzymy teraz tego, żeby korona faktycznie wychodziła na prostą, dużo pewnie jako członek Rady Nadzorczej pracy teraz kontrolnej i żeby to, tak jak wspominaliśmy, wszystko w kolorowych, optymistycznych barwach wokół korony kiedyś się zakończyło. Dziękujemy bardzo.
No również tego sobie życzę. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękujemy, do usłyszenia. Wiktor, tak na gorąco, myślę, że wow, nie? Dużo konkretów.
Dużo konkretów, bardzo przyjemny, lekko zapomniany powiew normalności. Mhm. Zdecydowanie.
Też tak. Nawet gdy zapytaliśmy o tą kwestię ewentualnych planów, no to tutaj bardzo konkretne.
Znaczy widać, że to jest taki nowoczesny plan, tak. Model zarządzania, to jest poukładane i to nie jest jakby takie szycie na bieżąco, mm-hmm. wiesz, no zadajesz pytanie i coś trzeba powiedzieć, mm-hmm. tylko generalnie to już jest jakoś tak ustrukturyzowane. No ja ten pomysł, o którym powiedział prezes Dulnik, kupuję.
Mm-hmm. Okej, będziemy teraz dzwonić do Tomasza Porębskiego, czyli rzecznika prezydenta pana Bogdana Wenty. Nie wiem, czy mamy go już po drugiej stronie telefonu.
Halo, jestem.
Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, panie Tomaszu. No dzisiaj gorący dzień wokół Korony Kielce. Nie wiem, czy miał pan okazję słuchać przed chwilą rozmowy z panem Piotrem Dulnikiem, no, nowym członkiem Rady Nadzorczej Korony Kielce. Dużo emocji pojawiło się wokół dzisiejszej decyzji związanej z tym, że cały czas Korona Kielce jest w rękach niemieckich, cały czas jest ten sam zarząd klubu. Jakie jest stanowisko prezydenta Bogdana Wenty i pana, no, będącego rzecznikiem prezydenta, po prostu stanowisko miasta Kielce w tym temacie?
Przede wszystkim dobry wieczór. Na tym wstępie bardzo przepraszam, że nie potwierdziłem od razu swojej obecności na 100%, natomiast tutaj też miałem pewnego rodzaju zobowiązania, nie ukrywam, prywatne, ale udało mi się z nimi uporać. I mogłem się połączyć z wami, natomiast tak, udało mi się posłuchać końcówki rozmowy z panem Piotrem Dulnikiem, którego bardzo pozdrawiam, mam nadzieję, że jeszcze nas słyszy. Bardzo ciekawa rozmowa i trochę się uśmiechnąłem pod nosem, gdy padło pytanie o tym Twitterze, bo ja właśnie włączyłem Twittera i po całym dniu widzę, że tutaj naprawdę mnóstwo wiadomości do mnie dociera, różnych komentarzy, niektórych mocno wzburzonych, natomiast no, sam jestem kibicem Korony Kielce, wieloletnim też redaktorem naczelnym portalu CK Sport, też w Koronie kiedyś pracowałem, także doskonale rozumiem te emocje i wiem, że kibice chcieliby tego, żeby jak najszybciej ten klub trafił w 100% już do miasta Kielce, bo póki co miasto jest posiadaczem 28% akcji i żeby to miasto mogło w całości decydować o tym, w jaką stronę dalej ten klub pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie w dobrą stronę, a wszyscy wiemy, że ta dobra strona prowadzi do ekstraklasy, może nie w tym sezonie, bo trzeba patrzeć się realnie na możliwości, natomiast mam nadzieję, że to jest perspektywa niedługa. Ale do konkretów, bo to jest najistotniejsze, że rzeczywiście dzisiaj zapadły decyzje na walnym zgromadzeniu o tym, że został poszerzony skład o Rady Nadzorczej pana Piotra Dulnika, prezesa Suzuki Motor Poland. To już wiemy także, że został odwołany pan Paweł Gongorowski, który przez ostatnie miesiące był niejako przedstawicielem miasta w Radzie Nadzorczej. Natomiast na podpisanie umowy dotyczącej nabycia 72% akcji musimy jeszcze poczekać i wiem, że tutaj wszyscy chcieliby tego, żeby to dzisiaj się wydarzyło, natomiast musimy pamiętać o tym, że miasto Kielce z jednej strony, może przede wszystkim, mówimy o transakcji, tak? Mówimy o transakcji ważnego podmiotu nie tylko pod względem sportowym, ale także gospodarczym. I tutaj pojawiają się różnego rodzaju głosy na temat umowy, nie wiem, takie trochę zaskakujące też, to teraz czytam na Twitterze, więc to na gorąco tak oceniam, jakieś informacje, że miasto nie przygotowało swojej wersji umowy.
Właśnie ja chciałem o to zapytać, bo to jest jakby informacja tutaj powielana wielokrotnie, więc dobrze, że możemy porozmawiać.
Ja jestem zaskoczony bardzo takimi informacjami, bo też mam doświadczenie, no urzędnikiem jestem krótko, bo to tak naprawdę dopiero rok z hakiem od lipca poprzedniego roku. Wcześniej no, prowadziłem sam własną działalność gospodarczą i wiem o tym, że na tak zaawansowanym etapie no, nie tworzy się dwóch już umów, tylko tak naprawdę bazuje się na jednej umowie i na tej umowie są zawierane różnego rodzaju porozumienia i właśnie w takim procesie teraz się znajdujemy. Oczywiście mówimy o pewnych zapisach, które muszą się pojawić, które są bezpieczne zarówno ze strony rodziny Hunsdorferów, których reprezentuje pełnomocnik, także muszą być bezpieczne ze strony miasta Kielce. Nie tylko pod względem tego, że mówimy o transakcji gospodarczej, ale pamiętajmy także, że miasto jest jednostką samorządu terytorialnego i my musimy postępować zgodnie z zapisami prawnymi. Tutaj bardzo silny jest nacisk pana prezydenta Bogdana Wenty na to, żeby absolutnie zachowywać wszelkie procedury, żeby nie przeoczyć żadnego elementu, który w przyszłości mógłby zostać poddany przez kogokolwiek pod jakąkolwiek wątpliwość. Dlatego myślę, że tutaj to doprecyzowanie jest niezwykle istotne. Miasto musi przestrzegać dyscypliny finansów publicznych, musi postępować zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. No jest wiele tych zależności, tak? Już nie chcę tutaj tak bardzo się zagłębiać. Natomiast fakty są takie, że musimy jeszcze poczekać, ja myślę, i to zresztą padło też w rozmowie z panem Piotrem Dunikiem, że to jest okres 2-4 tygodni. Ja bym bardziej to zawiesił do okresu 3-4 tygodni i mam nadzieję, że te wszystkie elementy uda się doprecyzować już w 100% i faktycznie to podpisanie umowy nastąpi w październiku, dzięki czemu za tą symboliczną złotówkę 72% akcji Korony Kielce będzie już mogło trafić do miasta Kielce, a co za tym idzie, potem będzie można podejmować kolejne decyzje.
A czy nie niepokoi was jako przedstawicieli miasta Kielce no to, że to jednak tak cały czas się przedłuża, bo tutaj kibice cały czas wyrażają te niepokoje, bo też już mieliśmy informację, że na pewno we wrześniu, później, że w połowie września, teraz, że w końcówce września dojdzie do tej umowy, a cały czas jakby to jest przesuwane do przodu.
Tak, ale to też nie dzieje się bez przyczyny, to zawsze są jakieś powody, tak? Chociażby sam fakt walnego zgromadzenia, które miałoby się w połowie września tego roku, natomiast w związku z tym, i o tym też mówiliśmy, bo tak naprawdę przedstawiamy jasne stanowisko i jasny stan faktyczny tego, jak to wszystko wygląda. Wiemy o tym, że musieliśmy czekać na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym tego dokapitalizowania spółki na kwotę 5 100 000 zł, które nastąpiło na początku sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, 4 sierpnia. Natomiast do tego dnia, też bodajże 14 września, to w KRS nie zostało zarejestrowane, dlatego wszystkie te decyzje zapadały zgodnie, czyli ze strony i rodziny Hunsdorferów i miasta Kielce, dlatego to walne zgromadzenie się odbywało. Tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, no, kibice bardzo by tego chcieli, my też byśmy bardzo tego chcieli, żeby to nastąpiło jak najszybciej, bo pamiętamy o tym, jak burzliwe to były rozmowy, które miały miejsce w wakacje tego roku. Wiemy, że zapadły decyzje, że Rada Miasta też dała pewnego rodzaju kompetencje prezydentowi do tego, żeby zawrzeć umowę, która pozwoli na zakup tych akcji. Natomiast tak jak mówię, myślę, że musimy poczekać na to, żeby na pewno ta umowa była w pełni przygotowana precyzyjnie, żeby nie było żadnych wątpliwości i chyba lepiej poczekać jeszcze te 2-3-4 tygodnie i naprawdę mieć pewność 100%, że wszystko jest okej i wtedy będzie można podejmować kolejne decyzje. Przede wszystkim proszę kibiców, bo myślę, że tutaj naprawdę te emocje są, nie chcę powiedzieć, że niepotrzebne, tylko może troszeczkę zimnej głowy warto zachować. Poczekajmy i uważam, że wszystko będzie naprawdę w porządku.
Mm-hmm. To zadam chyba jeszcze podobne pytanie jak panowi Piotrowi Dulnikowi, czy prezydent Bogdan Wenta też już gdzieś dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co może czekać Koronę Kielce w przypadku przejęcia klubu. Czy będą po prostu czekać ten klub zmiany, tak jak większość kibiców, myślę, tutaj oczekuje, czy też może jeszcze nie chcecie po prostu na ten temat się wypowiadać?
To znaczy, ja nie widzę żadnego problemu, bo te komentarze ze słów pana prezydenta padały. Z tego, co pamiętam, pisał także o tym w mediach społecznościowych. Jak najbardziej widzimy potrzebę zmian i te zmiany są oczywiste. Myślę, że każdy, kto słucha tej audycji, wie o tym, że to są sprawy, które wymagają korekt, tak? Przede wszystkim pod względem audytu finansowego, który należy w spółce przeprowadzić, żeby na pewno na samym wstępie mieć otwartą i pełną informację na temat tego, jaka jest sytuacja finansowa i nie tylko spółki, więc jak najbardziej tak, jest tutaj konieczność zmian, natomiast naprawdę musimy póki co skupić się na tym najważniejszym elemencie, a tym najważniejszym elementem jest dokonanie finalizacji zakupu akcji. Potem będzie można podejmować kolejne decyzje. Myślę, nie chcę się powtarzać, bo myślę, że pan Tytuł Dulnik bardzo ciekawie przedstawił ten plan działania i myślę, że mogę podpisać się pod tymi słowami.
Mhm. Czyli jak rozumiem, Piotr Dulnik i prezydent Bogdan Wenta są cały czas w tym momencie na, mówiąc kolokwialnie, łączach i to są te dwie główne osoby w tym momencie zaangażowane w to, żeby ten klub, mówiąc krótko, odbudować i odzyskać.
Znaczy, myślę, że tych osób jest więcej, natomiast rzeczywiście tutaj ten kontakt uważam, że jest bardzo dobry i tak, no to też były informacje chociażby przeze mnie przekazywane za pośrednictwem Twittera czy innych mediów społecznościowych, że te rozmowy się odbywają i tak naprawdę myślę, że dzisiejsze walne zgromadzenie było niejako udokumentowaniem tych rozmów, czyli rzeczywiście mówiliśmy o tym, że jest idea taka, żeby pana Piotra Dulnika powołać do Rady Nadzorczej. To się stało, dlatego myślę, że kolejne decyzje również będą pozytywne dla mieszkańców Kielce, dla kibiców Korony Kielce. Myślę, że trzeba się uzbroić w cierpliwość i naprawdę wszystko będzie dobrze. Mhm.
A jeszcze osoba Pawła Gągorowskiego, to, że on odchodzi z Rady Nadzorczej, to oznacza, że ten człowiek, ta osoba się nie sprawdziła na tym stanowisku, czy po prostu było tylko jedno miejsce dostępne, mówiąc krótko, dla miasta Kielce i no, musiała nastąpić taka zamiana?
Nie, ja nie chciałbym tutaj absolutnie oceniać, czy pan Paweł Gągorowski się nie sprawdził. Myślę, że wykonywał swoją funkcję rzetelnie przez ten okres. Pamiętajmy, że to była funkcja, która nie wiązała się z żadnym wynagrodzeniem, była pełniona społecznie, więc absolutnie nie o to chodzi. Bardziej chodziło o to, że faktycznie była ta rozmowa, żeby w Radzie Nadzorczej znalazł się przedstawiciel największego sponsora, któremu bardzo zależy na tym, żeby ten klub dalej się rozwijał. To wybrzmiało w trakcie dzisiejszej rozmowy, ale myślę, że przede wszystkim wybrzmiewa na skutek decyzji, które zapadają i też zaangażowania Suzuki Motor Poland. Myślę, no to jest moja prywatna opinia, ale niewiele jest firm tego typu, które po degradacji klubu sportowej do pierwszej ligi jednak zostałyby w klubie dalej chciało sponsorować, ale też angażowało się w rozwój tego klubu. Także myślę, że to było jak najbardziej, była jak najbardziej zasłużona decyzja i właśnie bardziej wiązała się z tym, że tą chęcią pana prezydenta, żeby tutaj przedstawiciel tego sponsora znalazł się w Radzie Nadzorczej.
Dobrze, dziękujemy za ten głos. Wiktor, nie wiem, czy tutaj jeszcze jakieś pytania.
Ja też.
Temat wyczerpany, także dziękujemy. Dobrej nocy i miejmy nadzieję, że lepszych snów związanych z Koroną Kielce w najbliższych dniach, tygodniach.
Bardzo dziękuję wszystkim, życzę dobrego wieczoru.
Dziękujemy. Mamy drugi głos. Mamy głos pana Piotra Dulnika, mamy głos rzecznika prezydenta miasta Kielce, pana Bogdana Wenty. Teraz myślę, możemy już od razu, jak jesteśmy w takim, że tak powiem,
na fali,
ciągu, zadzwonimy do pana Marcina Stępniewskiego, który jednego z kieleckich radnych. Chcemy tutaj parę stron, żeby się wypowiedziało na ten temat. Wiemy też, że pan Marcin ma na pewno nieco inne postrzeganie, pewnie dużo więcej wątpliwości na temat tego, co wokół Korony Kielce się dzieje i dlaczego no wciąż do tej transakcji nie doszło. Chcemy, żebyście wy jako kibice parę tych głosów odsłuchali i wyciągnęli wnioski. Mamy pana Marcina po drugiej stronie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Nie wiem, czy miał pan możliwość słuchać poprzednich wypowiedzi Piotra Dulnika i pana Tomasza Porębskiego, bo udało nam się z nimi połączyć przed łączeniem z panem.
Tak, słuchałem panów audycji od początku i na początek chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w końcu ktokolwiek powiedział, jaka jest koncepcja na najbliższy czas na Koronę Kielce. Chciałem podziękować za to panu prezesowi Dulnikowi, ale jednocześnie jednocześnie dołożyć troszkę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, którą przedstawił pan rzecznik prezydenta, pan Tomasz Poręcki, bo no niestety w mojej ocenie sytuacja nie jest tak kolorowa, jak ją przedstawił pan rzecznik.
Mhm. Dlaczego? Na czym to polega, te wątpliwości? Bo też wiemy, że tutaj dużo emocji na Twitterze i w ogóle wśród kibiców, no pewnie zrozumiałych, bo jednak patrząc na decyzje związane z walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, no pewnie najbardziej bolącą kwestią jest to, że ten klub cały czas nie jest w rękach miasta.
Zgadza się. Znaczy, zacznę może trochę chronologicznie od tego, że inaczej, odniosę się po prostu do słów pana rzecznika, tak mi będzie najłatwiej. Pan Tomasz Poręcki powiedział, że te negocjacje dotyczące tej umowy dalej są w trakcie, że faktycznie to są bardzo skomplikowane sprawy, które trzeba rozwiązać, trzeba dojść do wspólnego porozumienia. Ja się z tym zgadzam. Tylko przypomnę, że 4 sierpnia przyjęliśmy uchwałę Rady Miasta zezwalającą prezydentowi na podjęcie takich działań, czyli na zakup tego większościowego pakietu akcji. No i pytanie, co się wydarzyło od tego czasu? Minęły blisko 2 miesiące i no my nie mamy żadnej, przynajmniej ja nie wiem o żadnej kontrpropozycji dla większościowych akcjonariuszy. Z wiedzy, jaką ja posiadam, no pierwotnie planowano, że do podpisania tej umowy dojdzie dzisiaj. Wczoraj również miało dojść do spotkania prezydenta Bogdana Wenty z pełnomocnikiem większościowych akcjonariuszy. Z niejasnych dla mnie przyczyn do tego spotkania nie doszło. Prezydent Bogdan Wenta je odwołał zwyczajnie, więc podejrzewam, że tam miały zostać domówione jakieś szczegóły tej umowy kupna-sprzedaży. Nie wiem, dlaczego do tego spotkania nie doszło, ale obserwuję niestety z każdej strony taki brak merytorycznej wartości ze strony służb miejskich. Ja państwu podam taki konkretny przykład z tego zamkniętego spotkania, które się odbywało, kiedy Rada Miasta zainterweniowała w sprawie korony. W momencie, kiedy przyszedł do miasta list od większościowych akcjonariuszy dotyczący propozycji sprzedaży tego większościowego pakietu akcji. No, umówiliśmy to spotkanie na linii Rada Miasta, prezydent Bogdan Wenta, prezydent wysłał swoje służby na to spotkanie i siedliśmy do stołu i my jako radni zadaliśmy pytanie, no jaka jest koncepcja, jaki jest plan działania. Chcemy usłyszeć od przedstawicieli miasta, co zostało wypracowane. No i uwaga, uzyskaliśmy odpowiedź, że absolutnie nic. No i muszę państwu powiedzieć, że właściwie wszystkie elementy odpowiedzi dla większościowego akcjonariusza, te ustalające dalsze kroki, no zostały stworzone przez radnych. Nie przez służby prezydenta, które za to pobierają pieniądze, nie przez służby prezydenta, które w pełni powinny się zaangażować w tą sprawę, nie przez służby prezydenta, których jest kilkaset osób, kilkaset urzędników w mieście, tylko przez kilku radnych, którzy nie mają zaplecza osobowego ani zaplecza kadrowego, to my tworzyliśmy tą odpowiedź. Niestety teraz sytuacja się powtarza, że umowa, która spłynęła, ta, która mogłaby zostać dzisiaj podpisana, która spłynęła już kilka tygodni temu do miasta, niestety no, nikt nie podjął żadnych poważnych kroków, żeby ustalić w tym okresie 3 czy 3,5 tygodnia szczegółów pozwalających doprowadzić tą transakcję do końca. No, ja widzę pewną bierność i ciężko wierzyć, że finalnie doprowadzi się tą sprawę do końca, bo należy zadać sobie pytanie. My jako Rada podjęliśmy uchwałę o woli zakupu większościowego pakietu akcji, ale pytanie, czy taka sama wola jest ze strony służb prezydenta Bogdana Wenty.
Mhm. A czysto technicznie, jak to teraz wygląda? No bo też wiele, nie wiem, czy pretensji to jest dobre słowo, wiele emocji na pewno po dzisiejszej newsie odnośnie efektów walnego zgromadzenia. No i też pytanie do radnych, co zrobiliście, żeby do tej sytuacji nie doprowadzić? Więc tutaj pytanie, co jako radni możecie robić w najbliższej przyszłości, żeby tutaj ten proces tego przejęcia klubu nadzorować, mieć wgląd po prostu jakiś, żeby też tej opinii publicznej te informacje przekazywać.
Nasze możliwości formalne niestety w samym procesie tym sprzedaży korony właściwie się zakończyły, natomiast my mamy również kompetencje kontrolne. ja ze swojej strony, ale wiem, że także część radnych zaangażowanych w ratowanie korony czy doprowadzenie tej transakcji do końca przeprowadza właśnie tego typu działania kontrolne na bieżąco. To jest kontaktowanie się z przedstawicielem Rady Nadzorczej, kontaktowanie się z urzędnikami miejskimi, wskazywanie pewnych kierunków działań, sprawdzanie, jak wygląda bieżąca sytuacja i no, trzeba powiedzieć, wprost naciskanie, żeby przyspieszyć z pewnymi działaniami. Natomiast my jako Rada Miasta mamy na chwilę obecną już ograniczone możliwości. Możemy jedynie właśnie lobbować w ten sposób. No i oczywiście możemy też formalnie wnioskować o pewne kwestie, tylko problem jest taki, że w Koronie nie ma czasu na wnioskowanie formalne, oczekiwanie na odpowiedź przez 2 tygodnie. Usłyszeliśmy tutaj dzisiaj, że mamy czas, żeby kibice spokojnie poczekali, tylko musimy pamiętać o tym, że sezon się już zaczął, okienko transferowe niebawem się kończy. Dochodzą też do nas jako do radnych słuchy, że płynność finansowa klubu może zostać zaburzona już nawet w przeciągu najbliższego tygodnia. I pytanie jest wtedy, co dalej, bo no, możemy czekać i nie widzieć żadnych efektów. No i Korona, pomimo tego, że tyle osób próbowałem ratować, i tak znajdzie się ponownie w tragicznej sytuacji i pytanie, czy wtedy dokończymy sezon.
Mm-hmm. Okej, jeszcze jedno pytanie, bo tutaj w ostatnim tygodniu dużym echem odbiła się ta interpelacja związana z działaniem marketingu klubu. Kiedy możemy oczekiwać odpowiedzi? W związku z tym przypomnę, tutaj chodziło o umowy sponsorskie zawarte. Zresztą to myślę, że pan Marcin tutaj najlepiej wyjaśni.
Tak, to jest właśnie jedno z formalnych działań, tylko z tymi formalnymi działaniami jest taki problem, że na odpowiedź w ich zakresie z reguły trzeba czekać no, 2 tygodnie, bo taki jest termin na odpowiedź na zapytania czy interpelacje radnych. Ja zapytałem o to, ile umów nowych sponsorskich podpisaliśmy i Korona, ile podpisała spółka Korona za od początku 2019 roku i ilu sponsorów straciliśmy od 2019 roku, a także kwoty wartości tych umów sponsorskich, zarówno tych utraconych, jak i tych nowych pozyskanych. To jest o tyle istotne, że pozwoli zweryfikować nam, jak działa no właściwie marketing w Koronie, jak działa dział pozyskujący sponsorów i czy jest chociaż odrobinę skuteczny, bo mamy co do tego ogromne wątpliwości. Ja już je sygnalizowałem, zanim Korona znalazła się w tak trudnej sytuacji. Dopytywałem o to prezesa Zająca podczas jednej sesji Rady Miasta, na której podnosiliśmy kapitał zakładowy klubu, dokapitalizowaliśmy klub i te wątpliwości wciąż są. Niestety żadnej oficjalnej odpowiedzi nie ma, więc w związku z tym postanowiłem wystąpić formalnie z takim zapytaniem. No i oczekuję, że klub przygotuje taką odpowiedź z konkretnym wykazem tych nowo pozyskanych sponsorów, tych sponsorów utraconych, tak żeby opinia publiczna mogła wiedzieć, no, czy faktycznie podejmowano jakieś rzetelne ruchy w tym kierunku i ile ten dział zajmujący się między innymi pozyskiwaniem sponsorów no, jest wart. Czy czasami nie okaże się tak, że koszty pracy wielu pracowników są wyższe niż wartość sponsorów, jakich pozyskaliśmy?
Mhm. Okej, myślę, że...
No ja nie jestem zaskoczony, bo tutaj pan radny mówi o tej interpelacji. Ja nie jestem zaskoczony, że tej odpowiedzi nie ma. Co więcej, nie jestem zaskoczony też, że prezes Zając migał się od odpowiedzi. To nie jest jakaś dla mnie nowość. Druga rzecz jest taka, że dzięki za odpowiedź, bo to, o czym pan powiedział, to jakby wyczerpuje moje pytania dzisiaj z Twittera, które mogły się gdzieś tam wydawać lekko bojowe, ale proszę mi uwierzyć, nie były. Mhm. No a druga rzecz jeszcze a propos tych sponsorów, obawiam się, dużo tych obaw, no ale tu też chyba nie jesteśmy zaskoczeni, że odpowiedzią na taką interpelację może być Korona Business Club i jakby ilość podpisanych umów w tym Korona Business Club, z których podejrzewam nic nie wynika, więc obawiam się, obym się mylił, ale obawiam się, że taka odpowiedź będzie bardzo wymijająca.
Dlatego zapytałem również o wartość tych umów, bo oczywiście możemy podpisać 100 umów, każda warta 50 zł, no i nic, nie mamy z tego żadnej wartości dodanej dla klubu. Mogą to być też umowy barterowe i też wartość dodana dla klubu, te środki finansowe, dzięki którym klub mógłby funkcjonować, też są wątpliwe. Dlatego ja również zapytałem o wartość tych umów i to wskaże faktyczną skuteczność, bo jeśli się okaże, że w przeciągu ostatniego 1,5 roku, bo ja zapytałem czytałem, do końca sierpnia. Te dane mają być do końca sierpnia. Tych sponsorów pozyskaliśmy na kilkaset tysięcy złotych, czy na kilka milionów złotych. No to trzeba będzie pochwalić tych ludzi, którzy nad tym pracują. Natomiast jeśli to będą kwoty rzędu kilku tysięcy złotych, no to w mojej ocenie wartość wynagrodzeń tych pracowników może przekroczyć wartość tych kontraktów sponsorskich.
Dobrze, no myślę, że temat wyczerpaliśmy dzisiaj, także dziękujemy bardzo za ten głos i no życzymy tego, żeby wokół Korony Kielce wreszcie wzeszło słońce i było to promienie pozytywne.
Ja też bardzo liczę na więcej spokoju i przepraszam, że tak emocjonalnie troszkę dzisiaj się wypowiadałem, natomiast muszę panom przyznać, no ja też bardzo emocjonalnie podchodzę do Korony, bo nie dość, że od 20 lat na Koronę chodzę, to jeszcze przez kilka lat w Koronie grałem, między innymi z Kubą Żubrowskim w drużynie, dlatego ja bardzo emocjonalnie do tej sprawy podchodzę i po raz kolejny, kiedy wysypało się sfinalizowanie tej transakcji, po prostu nerwy przejęły kontrolę.
Jasne. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dobrej nocy życzymy. Do usłyszenia.
Dziękuję, dobrej nocy.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. No, otwórzmy linię, bo mamy może mniej niż 15 minut, ale no niech kibice jeszcze dopełnimy te wszystkie głosy tutaj głosami kibiców. Jaka jest wasza perspektywa na to, co usłyszeliście?
Bo... To były trzy ważne telefony, ważne głosy, trzy sensowne głosy.
Tak, myślę, że i zarówno przedstawiciel Rady Nadzorczej, przedstawiciel miasta Kielce, no i oczywiście opozycji.
Oczywiście, no każdy gra trochę na swoją stronę, no wiadomo. Tak,
politycznie nie ma co ukrywać, że pewnie tutaj jakieś gierki cały czas się rozgrywają. My chcemy wam dać te informacje, żebyście wyciągnęli z tego.
Dzwońcie do nas, zdecydowanie do nas dzwońcie, bo mamy jeszcze, myślę, jakieś 20-15 minut.
Bo nie mamy pomysłu.
Bo nie mamy pomysłu, o czym porozmawiać. Nie, pomysł mamy.
Jest pomysł.
Natomiast, żeby was może trochę uspokoić, tak sobie się ustaliliśmy przed audycją, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o sporcie i mecze z Legnicą i jutrzejszy z Brookbetem omówimy sobie za tydzień. To tak, żebyśmy jakby o tym nie rozmawiali.
No, jeżeli...
Jakby skupmy się w 100%.
Chyba, że nie będzie telefonów, no to myślę, że podejmiemy ten temat.
Nie wierzę, że nikt nie zadzwoni się.
No ja też myślę, że ten... Ale generalnie, no twoja... Bo też widziałem, że byłeś mocno, mówiąc krótko, zagotowany. Jeszcze trzy godziny temu. Ja też z paroma osobami rozmawiałem i rzeczywiście te emocje były bardzo takie negatywne. Oczywiście to, że... choćby wiceprezes Marek Paprocki we wczorajszej wypowiedzi w całym tym sporcie w Radiu M mówił, że on, no dzisiaj kończy się jego kadencja i, tak. I jego nie będzie, a już jest ponownie, więc tutaj no niestety ciężko się denerwować. Mamy kogoś po drugiej stronie, słuchamy.
Cześć panowie, Olek z tej strony.
Cześć, witamy cię.
Siema.
Jezu, ja to wreszcie chciałbym zadzwonić i w ogóle porozmawiać o sporcie. Nie no o tym, co się dzieje w tym klubie, z tej strony różnych gierek politycznych i tak dalej, ale jak dzisiaj cały dzień miałem mocno bojowy nastrój i co też uwidoczniło się mocno na Twitterze, to po rozmowie z panem prezesem Dulnikiem muszę przyznać że się uspokoiłem, bo pierwszy raz chyba od 4 lat usłyszałem jakąkolwiek sensowną wypowiedź o jakimś planie na Koronie, o tym, czego mamy się spodziewać. Więc dzięki chłopaki za telefon do pana prezesa, bo to naprawdę dla mnie było mocno uspokajające i takie wlanie trochę optymizmu i nadziei, że może jednak będzie dobrze.
No muszę przyznać, że ten dzień dzisiaj bardzo taki żywy i cały czas ja rozmawiałem z panem Piotrem jeszcze o godzinie 17. Wtedy pierwsze plotki się pojawiły, że on w Radzie Nadzorczej będzie, ale jeszcze nie chciał się wypowiadać oficjalnie, bo nie było tej informacji. Dopiero później klub poinformował, więc to naprawdę na naprawdę świeże tematy udało nam się tutaj załatwić. Więc z tego, co rozumiemy, no troszkę uspokojone te głowy. Ale mimo wszystko pewnie jeżeli chodzi o to, co jakby struktury w zarządzie, no to cały czas troszeczkę odpycha.
Nie no, oczywiście, dopóki pan Paprocki i pan Zając będą w zarządzie, no to z poza innym nie będę. Szczególnie tak jak wczoraj pisałem też na Twitterze po wypowiedzi pana Paprockiego u Mateusza Żelaznego, to strasznie mi się rzuciło w oczy, że pan prezes ani razu nie użył słowa w naszym klubie, w Koronie, czy czegoś takiego, tylko ta spółka. No to też mnie wczoraj bardzo rozsierdziło, jak to ująłeś.
Ja też na to no, później chciałem zwrócić uwagę, bo faktycznie no, jest trochę tak, że doskonale wszystko rozumiem, że to jest biznes, że to jest spółka akcyjna, no, natomiast wydaje mi się, że taki element lokalnej tożsamości powinien funkcjonować i jakby gdzieś, no, tak już patetycznie mówiąc, no, w sercach tych pracowników klubu, no, nie powinno to być takie zero-jedynkowe, że to jest mój pracodawca, żyję tym od 8 do 16, a potem nie. No, wydaje mi się, że każdemu powinno zależeć na tym, żeby ten klub się rozwijał, żeby w tym klubie było normalnie, i zdecydowanie bardziej wolałbym, żebyśmy mówili, że to jest nasza korona, a nie nasza spółka.
No ja też parę tygodni temu, czy dni temu popełniłem taki tekst na portalu bandaświry.com, gdzie pisałem, jaki powinien być nowy prezes Korony Kielce, i wy tam właśnie też to, co, o czym mówicie, że fajnie, gdyby to był człowiek taki normalny, mówiąc krótko, oczywiście biznesmen, ale z otwartym podejściem do kibiców, nienadęty, po prostu luźny też człowiek, który czasami jakimś żartem może nas tutaj zaskoczyć. Była ostatnia sytuacja z prezesem ŁKS-u Tomaszem Salskim, który gdzieś tam w emocjach bardzo tutaj ludzką twarz pokazał po zwycięstwie w derbach Łodzi. No to są takie obrazki, które na pewno też zachęcają do tego, żeby temu klubowi kibicować, a niestety w ostatnich latach, czy w ogóle biorąc pod uwagę tych wszystkich prezesów Korony Kielce, w całej ostatniej nowożytnej historii, no to nie były osoby, które jakoś swoją osobą przyciągały do tego, żeby jej kibicować, tej osobie, i żeby kibicować po prostu Koronie Kielce.
To nawet nie tyle, co przyciągały, co po prostu odpychały też, nie? Mhm.
Okej.
Spójrzcie na prezesa Leśnodorskiego w Legii, który on zawsze na tych meczach w koszulce, na zdjęcia na Instagrama w koszulce Legii, no przecież to aż się miło patrzy na tego prezesa. Ja nie oceniam, jakim on był prezesem dla Legii, no bo ten klub mnie średnio interesuje i nie wiem, jak to wyglądało, ale taka głupia rzecz, że to po prostu ociepla wizerunek prezesa i robi fajny PR dla klubu.
Okay. Taki prezes fanatyk.
Tak, no dokładnie. Może za dużo wymagamy, ale no jeśli to by się spełniło, to byłoby fajnie. Dobra, dzięki za ten głos. Jeszcze może jedna osoba, może dwie.
Dobra. Dzięki,
Olek. Do nas zadzwonią.
No, trzymaj się.
Cześć. No tak.
Ale zobaczcie, jak się obniżyły standardy nasze. Chcemy tylko kogoś normalnego. Kto nie będzie odpychał, jakby kto... To, co powiedział prezes Dulnik. Chcemy być transparentni.
Czy to jest, myślę, że jedna z ważniejszych informacji.
Chcemy wyjaśniać niedopowiedzenia. Nie chcemy żyć w takiej półprawdzie.
Wiemy, prawda? Że będą robione audyty, jeżeli oczywiście do tego przyjęcia klubu dojdzie. Robione audyty, transparentność wobec kibiców Korony Kielce, też wyjście do tych kibiców, bo i medialne tutaj jakieś plany, no to tworzenie konferencji PR-owe, no to nie ma co ukrywać, że tutaj jest dużo do poprawy i to...
Znaczy przede wszystkim wyjdziemy z tej sytuacji takiej bezsensownej krucjaty na linii prezes kontra reszta świata, a zaczniemy, mam nadzieję, że wspólnie do jednego ogródka jakby pracować na tą korzyść, bo tu małymi krokami ja nadal jestem przekonany, że wspólnie, czy to my, taka praca u podstaw, nazwijmy to, jako kibice możemy dokładać 1% do rozwoju klubu, dalej ludzie już kompetentni w zarządzie, czy to w poszczególnych jakby działach firmy, też mogą zająć się pracą, na której się znają, do której jakby zostali przyuczeni, i to może dać naprawdę fajną mieszankę. Tego teraz, zakładam, nie ma. Potrzebujemy tego impulsu i mam nadzieję, że się za chwilę wydarzy.
Mamy kogoś po drugiej stronie, witamy.
Halo, dobry wieczór, doktor nauk z tej strony.
Oj, to nie byłoby audycji. Tak, no.
Dzisiaj jest bardzo gorąco, jeżeli chodzi o Koronę Kielce, i tak słuchałem trochę wypowiedzi pana rzecznika, najpierw oczywiście prezesa Dulnika, wspaniały człowiek, pana radnego Stępniewskiego, który też jest zaniepokojony, a tutaj z ust rzecznika usłyszałem, że wszystko jest okej. Okay. Tak mi się nasunął taki dowcip o pewnym mężczyźnie, który chciał oduczyć konia jeść. No i tak, 6 dni nie dawał mu jeść, ale 7 dnia ten koń zdechł. Siadł sobie przed oborą, przed stajnią i mówi, kurczę, szkoda, że dzisiaj zdech. Jeszcze ze 2 dni może by się oduczył. No i to tak właśnie z tym przekładaniem tego wszystkiego, tej finalizacji, może być podobnie, że w końcu zarząd zobligowany do... Wiadomo, że Korona podpisała jakieś tam różne zobowiązania do spłaty z byłymi Dziuranowiczami, z byłymi zawodnikami Korony, i trzeba te zobowiązania w terminie spłacić. Jeżeli nie, no to wiadomo, że będą występowali przeciwko Koronie. Tak, przekładanie to może o 3 tygodnie, może o 4, może o 5, a może za 2 miesiące. Wydaje mi się, że to nikomu nie służy. Wydaje mi się, że od 4 sierpnia miasto już powinno mieć jakąś gotową umowę. No i też tak, jak ktoś napisał kiedyś na Twitterze, że to są Kielce i że wiadomo jest, że jak jakaś jest rejestracja w KRS-ie potrzebna, no to też sędziowie chodzą na mecze i tak dalej i da się to szybciej załatwić. Wiadomo, że poza kolejnością pewne rzeczy można, urzędnicy mogą załatwić, więc jakoś tak powoli tracę zaufanie do tych działań miasta, a nie ukrywam, że byłem bardzo wdzięczny panu Bogdanowi Węcie za to, że wyciągnął rękę do Korony Kielce i zaczął to wszystko normalizować. Także to taki mój głos.
No także... zobaczymy. No myślę, że tutaj najbliższe te 3 tygodnie, tak, to wszystko się rozstrzygnie, więc jeżeli wówczas rzeczywiście no, nie dojdzie do tej zmiany i nie podpisane zostaną te papiery, no to wtedy myślę, że będzie można na ten alarm już bić bardzo, bardzo gorąco.
Obawiam się tylko właśnie, czy wyrobimy się z tym wszystkim przed koniecznością złożenia wniosku o upadłość przez zarząd Korony Kielce, bo wątpię, że prezes Marek Paprocki i prezes Zając chcieli brać na swoją odpowiedzialność i na swoje plecy wszystkie zaległości finansowe, które powstały mimo tego, że pewnie wynikały też z ich błędnego zarządzania klubem.
Jeżeli także... prezes Paprocki myśli, że zostanie w tym klubie, to moim zdaniem nie ma innej opcji, jak tylko i wyłącznie wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło w klubie i prostowanie tego każdym możliwym sposobem. Bo nie wydaje mi się, żeby jakby... Ja oczywiście życzę każdemu, żeby dobrze spał, natomiast wydaje mi się, że przy narobieniu takiego syfu, jaki został narobiony, ciężko mówić chyba o tym, że można tak po prostu pstryknąć palcami i powiedzieć, okej, no to ja nie biorę za to odpowiedzialności, wasze grabki, bawcie się.
No to znaczy też uważam, że prezes Paprocki mógł w pewnym momencie oczywiście odejść i to samo mówię o innych pracownikach, którzy narzekają, dyrektora, kierownikach, bo ten mu nie może, ten przełożony. Jeżeli przełożony ci nie daje możliwości rozwojowych, a masz stworzyć akademię, to ty odchodzisz. Nie chodzi ci o te 5000, tylko o to, że nie masz możliwości pracy. Jeżeli jesteś szefową działu marketingu i chcesz stworzyć sektor legend, a idziesz do prezesa, a to jest dla ciebie ważny projekt i on mówi nie, no to sorry, Gregory, odchodzę, bo ja nie będę firmować swoim nazwiskiem czegoś takiego. A tkwienie na stanowiskach to kończy się właśnie tak w przypadku prezesa Paprockiego, że z 2016 roku, 2017, pomimo tych problemów z kibicami i tak dalej, to wszyscy go uważali za świetnego zarządzającego klubem, finansami. No a teraz przez to właśnie, że w pewnym momencie chyba nie powiedział stop i nie powiedział sorry, ja się pod tym nie podpisuję, Krzysiu, jesteś nieudolny, ja odchodzę. No to teraz też...
No ja mam nadzieję, że właśnie obecność pana Dulnika i tutaj te jego deklaracje, no w cudzysłów, które padły w rozmowie, jakby spowodują, że jednak pana Paprockiego w klubie nie będzie, no bo mówiliśmy o osobach kompetentnych.
Znaczy, ja myślę, że też zupełnie niepotrzebna te wczorajsze... ta deklaracja, no bo pan prezes, wiceprezes Marek Paprocki wielokrotnie, no z jednej strony nie skłamał, bo powiedział, że dzisiaj kończy się kadencja zarządu i on tą kadencję wypełni i nic nie wie o tym, żeby miał nadal być w strukturach zarządu, no nie skłamał, ale z drugiej strony no wyszło troszeczkę, bym powiedział, śmiesznie, tak?
To też jest zaskakujące, że miasto nie zmieniło. Raczej może nie jest zaskakujące dla mnie, ale pewnie dla opinii publicznej, że skoro prezes Paprocki mówił, że zostanie powołany nowy zarząd, a ten zarząd okazuje się, że jest ten sam, to jednak jest to jakieś tam zaskoczenie. No i na koniec chciałem podziękować wszystkim w ogóle, którzy jeszcze tą koronę walczą i radnemu Stępniewskiemu, i Dulnikowi, i trenerowi Bartuszkowi, i kibicom z Twittera, i Siejakowi, i wszystkim innym, i Mateuszowi Żelaznemu oczywiście, i wszystkim innym właśnie, którzy się troszczą o tą koronę i piszą, czasami może w nerwach, ja też często piszę w nerwach różne rzeczy, potem przepraszam, ale nam zależy na tej koronie i tacy ludzie właśnie powinni na koronę chodzić i tacy ludzie powinni w koronie pracować, bo z tego, co ja widzę, to po prostu niektórzy ludzie traktują Koronę Kielce jako po prostu miejsce pracy. A jeżeli się nie robi czegoś z namiętności, tylko z obowiązku, no to potem tak to wygląda, jak wygląda. Dziękuję wam bardzo i życzę miłej nocy.
Również pozdrawiamy.
Dziękujemy, dobranoc. No muszę przyznać, już tak kończąc tą audycję, że dzisiejszy dzień, tak nie powinno się mówić, że dziś porankiem naprawdę było też już mało tej energii i nawet podchodząc do tego podcastu, tak zastanawialiśmy się, co się wydarzy i też gdy dowiedzieliśmy się, że po raz kolejny.
Znaczy, ile można o tym samym
ileż
gadać.
Ileż można,
nie?
O tym samym gadać i naprawdę już człowiekowi troszeczkę tutaj zaczyna, nie tyle mówię, że brakować tej energii.
Ale też wiesz, ludzie mówią, że jakby uzbroimy się w cierpliwość, no druga strona też powinna trochę zrozumieć, że tej cierpliwości w Kielcach było, no w zasadzie nadal jest bardzo dużo, natomiast no to ma jakieś swoje zdrowe granice. To nie możemy być non stop zapewniani, że będzie dobrze, no bo wiesz, no na gębę, no to można sobie się na dużo rzeczy umówić. Ja gdzieś tak sobie myślałem o tym wszystkim, jak ludzie mówią, no 3 tygodnie, 4 tygodnie cierpliwość, no ale spójrzmy sobie na to z takiej strony, nie wiem, sportowej, no, że tutaj z tego, co gdzieś tam do nas dochodzi w kuluarach, że to zawodnicy nie chcą przychodzić, bo sytuacja nie jest pewna, że to pewnie się odbija na jakiejś wiesz, no, o dyspozycji zespołu, więc no, ja rozumiem apel o cierpliwość, natomiast no, jakby starajmy się dwie strony rozumieć.
Okej, także no cóż, tutaj możemy zadeklarować, że my jako kibice byliśmy, jesteśmy i będziemy i miejmy nadzieję, że to wszystko uda się pozytywnie.
Zapraszamy wszystkich na jutro na mecz.
Tak, i jeszcze troszeczkę cierpliwości, no bo cóż innego pozostaje nam prosić.
Tak.
Dziękuję za dzisiaj, Wiktor Lesiak.
Dziękuję.
I Michał Siejak, do usłyszenia za tydzień.
Słuchaj nas na weszło.fm.